Rzekł Jezus do swoich uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pana.
Amen.
Jeszcze raz. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To są ostatnie słowa Jezusa skierowane do uczniów, a my jesteśmy Jego uczniami. To jest Jego testament. Jest to Jego wola i nakaz misyjny. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I apostołowie przyjęli ten nakaz, otrzymali Ducha Świętego i głosili Ewangelię po całej ziemi. Ewangelia rozniosła się na wszystkie kontynenty, do różnych narodów i mamy Kościół wszędzie. Co prawda Kościół żyje w rozproszeniu, w diasporze, jak to się mówi, bo są przecież poganie, są inne religie. Są ludzie, którzy jeszcze nie znają Jezusa i dlatego ten nakaz jest ciągle aktualny. Głoszenie Ewangelii jest naszym obowiązkiem i ciągle musimy to sobie przypominać. My, którzy jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną, takżeśmy to odczytali 17 lat temu i ciągle sobie o tym przypominamy, nie możemy tylko trwać w jakiejś, powiedzmy, teorii. Musimy praktycznie to zastosować. I stosujemy to, bo nie byłoby was, gdyby ktoś was tutaj nie przyprowadził. Po prostu. Ten charyzmat ewangelizacji oikos działa. Cóż to jest? Musimy ciągle sobie powtarzać i przypominać, bo wiecie, człowiek po prostu zapomina, poza tym są nowi ludzie wśród nas i trzeba, abyśmy nieustannie wracali do tego, co jest fundamentalne, co jest naszym jakby charyzmatem, co jest naszym powołaniem. Mamy jakby na nowo, jak słyszeliśmy to w tej nauczaniu moim marcowym, na nowo rozpalić charyzmat Boży. Tu cytowałem świętego Pawła, bo on sobie uświadomił, że jego uczeń Tymoteusz troszeczkę jakby ostygł i trzeba mu było powiedzieć: rozpal się na nowo, rozpal się, zapal się, przypomnij sobie, do czego jesteś powołany. Tak, mamy być protagonistami nowej ewangelizacji, a protagonista to człowiek walczący o coś, prowadzący w czymś, bojownik, przywódca, główny aktor. To jest każdy z nas. Nikt się nie chowa, niech nie uważa, że jest nieśmiały albo że się nie nadaje. Nawet nieśmiali mają być w pierwszych szeregach po prostu, mają być misjonarzami. I to jest nasze posłannictwo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te słowa, które Paweł Franciszek skierował do nas. Oczekuję, że przebudzicie świat. Bardzo mocne słowa, bardzo ważne słowa. Proste. Oczekuję, że przebudzicie świat. Tak, ludzie potrzebują przebudzenia. Katolicy potrzebują nowego przebudzenia, bo śpią. Zostali ochrzczeni i żyją w takim marazmie po prostu pogańskim. Od czasu do czasu pójdą do kościoła, nawet nie wiedzą, po co chodzą, bo takim nakazano, takim nakazano, więc idą i nawet nie wiedzą, co to jest ta msza święta, nie wiedzą, co to jest. Żyją po prostu w nieświadomości dużej niewiedzy i po prostu w takim pogaństwie żyją po prostu, zatroskani, zmęczeni, użalają się nad sobą, mają nawet pretensje do Pana Boga albo do proboszcza. Tymczasem po prostu jesteśmy do nich skierowani, do ludzi z naszego środowiska, z naszego oikos, aby dokonywać przebudzenia. I to się zaczyna, słuchajcie, od modlitwy. Jaka jest twoja modlitwa? Jak ty się modlisz? Jesteś we wspólnocie. Wspólnota ma charakter modlitewny najpierw. Nie, tam, gdzie nie ma modlitwy, nie ma wspólnoty. A my tutaj się modlimy, wielbimy Pana, prosimy Ducha Świętego, On wstępuje na nas, dziękujemy, prosimy. Dzisiaj mamy Eucharystię, modlimy się. I ta modlitwa wspólnotowa ma mieć wpływ na twoją osobistą modlitwę, a więc na twoją codzienną modlitwę. Codzienną modlitwę. I modlitwa nie może być uzależniona od nastroju. Na przykład masz dzisiaj depresję, więc się nie modlisz. Albo po prostu jakaś chandra ci opanowała. Albo po prostu się źle czujesz, jesteś chory. Tym bardziej, że jesteś chory, się musisz więcej modlić. To może wyzdrowiejesz. Więc po prostu trzeba nieustannie modlić się. Pan Jezus powiedział i nie ustawać. Modlić się i nie ustać. Wszystko ma być przeniknięte takim duchem modlitwy, wiecie? Mamy w obecności Pana przeżywać nasze zajęcia, pracę, nasze wędrówki jakieś do przystanku, czy jazda tramwajem, czy po prostu jakieś tam oczekiwanie na przykład poczekalni na lekarza, czy jakieś inne nasze sytuacje, w których jesteśmy. Ma być przeniknięte Duchem Świętym, duchem modlitwy. Ale musimy znaleźć czas specjalny na modlitwę za nasze ojkos. I pytam was dzisiaj, jak to się dzieje? Na ile jesteś wierny tej zasadzie, że znajdujesz 10 minut na wyłączną modlitwę za swoje ojkos? I za kogo ty się modlisz? I za kogo ty się modlisz? Spróbuj sobie uprzytomnić, za chwilę będziemy o tym tu rozmawiali. Za kogo ty się modlisz? Kto jest twoim ojkos na pierwszym miejscu? Może twoi rodzice? A może oni już uwierzyli w Pana Jezusa mocno, są w Duchu Świętym, w jakiejś odnowie charyzmatycznej? A może po prostu twój tata właśnie oczekuje na twoją modlitwę, bo no po prostu przeżywa coś trudnego albo po prostu jest daleko? Może twój sąsiad w akademiku? Niekoniecznie. Przez ścianę gdzieś po prostu mieszkasz i coś się dzieje. Nawet go może nie znasz. Ale zobaczcie, pracujemy, jesteśmy z pewnymi ludźmi w pracy albo na uczelni i znamy ich troszeczkę ich znamy i widzimy, jak oni żyją. Oczywiście bez osądzania, bez jakiegoś potępiania. Wcale nie jesteśmy lepsi od nich, ale po prostu mamy być świadkami wobec nich. I po prostu to jest twój ojkos. Ludzie, z którymi pracujesz, i musisz mieć odwagę dać świadectwo i teraz musisz zwrócić uwagę w pewnym momencie, gdy hola hola zagalopował się w swoich, rozumiesz, dowcipach jakichś takich, czy po prostu szyderstwach. Trzeba umieć powiedzieć, kochany, tak nie można. I trzeba umieć też rozmawiać z takimi ludźmi, ale przede wszystkim modlić się za nich. Modlić się, bo oni potrzebują twojej modlitwy. To jest twoja misja. Gdy tak naprawdę uwierzysz, że jesteś misjonarzem, twoje życie będzie fajne, radosne. Po prostu zobaczysz, że nie będziesz się nudził. Nie będziesz się nudził. Wiecie, dużo katolików są znudzeni po prostu. Tymczasem, gdy będziesz misjonarzem, nie będziesz się nudził, bo naprawdę masz bogatą kolorystykę swojego ojkos. Tak różni ludzie żyją wokół ciebie. Trochę nawet wam zazdroszczę, bo ja żyję tak w towarzystwie plebanijnym. Też mam dosyć ciekawych typów, ale po prostu właściwie wolałbym być tam gdzieś na waszych peryferiach, bo wydaje mi się, że trochę ciekawsze macie towarzystwo niż ja. Więc dlatego też mówię, wasza misja jest szalenie ciekawa, intrygująca mnie. Chciałbym z wami tam być, w waszych kuluarach jakichś rozmów, sytuacji różnych. Niektóre dziewczyny przychodzą i opowiadają po prostu, bo pracują tu czy tam, kto i jak i co. I to jest fajne. Więc po prostu tam jesteś, to jest twoja misja. Ciekawa bardzo misja. I no właśnie jesteś tam. I wnosisz tam kerygmat, to znaczy miłość Bożą. Sam jesteś kerygmatem. Pamiętaj, bo znamy te punkty kerygmatu. Na pewno znacie, że Bóg ciebie kocha, prawda? Że jesteś grzesznikiem, ale Jezus przyszedł, aby ciebie zbawić, więc umarł na krzyżu. W związku z tym jesteś zbawiony za darmo. Wszystko musisz się nawrócić i uwierzyć w to. A wtedy Ducha Świętego otrzymasz i będziesz we wspólnocie. To jest cały kerygmat. Ale rozumiesz, tak naprawdę ty jesteś kerygmatem. Bo Ty uwierzyłeś w Jezusa, to otworzyłeś się na miłość Bożą. Duch Święty na Ciebie stąpił, więc jesteś kerygmatem. I dlatego jesteś inny, jesteś, jak to się mówi, nawiedzony. I po prostu w tym Twoim nawiedzeniu idziesz po prostu i masz coś w sobie. Powinieneś sobie zdawać sprawę, że masz coś w sobie, nie jesteś pusty. Nie jesteś pusty. Poganie są puści, beznadziejni po prostu. Mają w sobie gorycz, mają żal, mają cynizm. Jest w nich tyle ciemności. A Ty wchodzisz w to, wnosisz światło Bożej miłości w to środowisko. Twoje środowisko, w Twoje ojkos. I Ty masz odwagę, jednocześnie pokorę. Pokora to jest prawda, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale masz odwagę dzielić się z tymi ludźmi radością po prostu, że Bóg Ciebie kocha. Że nie jesteś sam, że Twoje życie ma sens. Twoje życie ma sens. I dlatego, słuchajcie, musimy na nowo obudzić się. Jak pięknie powiedział tutaj papież do nas, oczekuję od Was wyjścia z siebie, aby pójść na peryferię egzystencjalnie. Idźcie na cały świat. Nie zamykajcie się w sobie. Nie bądźcie więźniami swoich problemów. Tak. Rozwiążą się one, jeżeli wyjdziecie na zewnątrz i pomożecie innym w rozwiązywaniu ich problemów i głoszeniu dobrej nowiny. Tak, to jest święta prawda. Trzeba wyjść z siebie, wyjść poza i wnieść Jezusa w to środowisko, w którym żyjesz. To jest Twój ojkos. I teraz chciałbym prosić Was, abyście dobrali się po 3 osoby i po prostu porozmawiali. Macie 5 minut tylko na to. Podzielili się swoim ojkos. Co, kto, jak ty jesteś wierny tej zasadzie dzielenia się Jezusem w Twoim środowisku. Na ile modlisz się, na ile się modlisz za osoby, które są w Twoim środowisku, za kogo się konkretnie modlisz? Powiedz coś. Po 3 osoby dobieramy się. Nie 4, tylko 3, bo mamy mało czasu. Tak. I po prostu dzielimy się tym teraz.